Witam po przerwie. Andrzej zrobił wprowadzenie na temat Azure i usług w chmurze. Ja nazywam się Tomek Onyszko i ściągnąłem Was tutaj dzisiaj na opowiadanie o tym, jak możemy zabezpieczyć swoje systemy. Na co dzień pracuję w firmie Predica. Jak wszyscy wiedzą, jestem MVP. Chyba tak długo od 2005 roku albo jakoś tak. W różnych kategoriach. Kiedyś dyrektory services, teraz data center. Możecie mnie znaleźć na Twitterze, małpka teonyszko, to jest mój Twitter handle. Jeżeli chcecie się ze mną potem skontaktować, to też jest mój e-mail. Prawda jest taka, że nie ściągnąłem Was tutaj swoją osobowością, tylko tak naprawdę tytułem, czyli Hacking Team Hack for SysAdmins. Dużo słów hack, to zawsze dobrze działa na ilość osób, które oglądają. A tak naprawdę porozmawiamy o tym, jak taki hack został przeprowadzony, jak to może się Wam przydarzyć i co możecie z tym zrobić jako sysadmini. Także róbcie sobie notatki, kreseczki, co robicie dobrze, co robicie źle. Mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące i zabawne. Na początek mała historia, co to jest Hacking Team. Hacking Team to jest firma, która zajmuje się znajdowaniem podatności w systemach i sprzedawaniem ich jako usługi. Czyli Hacking Team dostarczał Remote Control System, czyli usługę dla rządów i organizacji, która pozwala przejmować zdalnie komputery albo je kontrolować. Jak sobie można wyobrazić, ich działalność niekoniecznie, jakkolwiek komercyjnie z sukcesem, niekoniecznie podobała się wszystkim ludziom, dlatego Hacking Team pewnego dnia obudził się z wiadomością na swoim Twitterze, pod tytułem, że ich dane wyciekły. Czyli ktoś zhakował Hacking Team. Jak możecie sobie wyobrazić, dla takiej firmy jest to mała katastrofa, jeżeli chodzi o PR, czyli wszyscy zaczęli o tym pisać. I dzięki temu dowiedzieliśmy się też o kilku rzeczach, które można robić w sieci, które organizacje mogły robić dla nas. A tak naprawdę to, co jest interesujące, to jest to, że jakiś czas potem osoba, która to zrobiła, postanowiła się podzielić wiedzą, jak to zrobiła. Czyli jak można zhakować firmę, która na co dzień zajmuje się hakowaniem, czyli zajmuje się bezpieczeństwem. Każdy z Was może to przeczytać, pełen opis jest na PestBin. Te linki pojawią się potem na Twitterze i na naszym kanale czat, więc nie musicie ich teraz kopiować pilnie. Zachęcam do przeczytania, dlatego że tam jest o wiele więcej szczegółów tego, o czym ja wam będę dzisiaj mówił. Ale krótko, jak można zhakować Hacking Team? Historia się zaczyna od tego, że ktoś chciał po prostu w celach czysto altruistycznych zhakować Hacking Team, dlatego że uważał, że robią złą robotę. Aby to zrobić, zaczął się przygotowywać. No i pierwsze zadanie to jest wejście do sieci. Jeżeli przeczytacie ten opis, to zobaczycie, że wejście do tej sieci odbyło się poprzez przygotowanie zero-day exploitu dla urządzenia sieciowego. Czyli tak człowiek, który to robił, wyszukał dziurę i udało mu się wejść do sieci. To oczywiście może się odbyć w inny sposób, w tym wypadku odbyło się to w ten sposób. A kiedy był już w sieci, okazało się, że ta sieć jest dostępna, to znaczy nie jest posegmentowana. Teraz możecie zacząć odhaczać swoje kreseczki, czy macie posegmentowaną sieć, w której są usługi. Jak sieć była nieposegmentowana, pozwoliło mu to się poruszać trochę po tej sieci i zaczął robić rekonesans. W ramach tego rekonesansu znalazł dysk sieciowy, taki jak każdy z nas posiada. De facto był to bardzo popularny Synology. A na tym dysku sieciowym znalazł jedną małą, fajną rzecz. Kopię zapasową dysku VHD. Więc pytanie, ilu z Was trzyma kopię zapasową dysku VHD w otwarty i dostępny sposób dla każdego? Dlatego, że może można coś tam znaleźć. I nasz haker, hakujący Hacking Team, postanowił zobaczyć, co można znaleźć w takim VHD. Po prostu go zamontował. A w systemie, w każdym systemie leży dużo haseł. Dzisiaj o tym będzie opowiadał potem Grzesiek Tworek i Paula, więc zobaczycie w większych szczegółach, jak to można znaleźć. To, co znalazł nasz zły człowiek albo dobry człowiek, to hasło konta systemowego, które możecie tutaj zobaczyć. I to hasło konta systemowego było zapisane w rejestrze systemu, który w pliku VHD jest dostępny offline. Jeżeli znalazł konto systemowe, konta serwisowego, postanowił sprawdzić, czy ono nadal działa, ponieważ backup był stosunkowo stary, z 2014 roku. Jak najłatwiej sprawdzić? Było to konto systemu BlackBerry, zidentyfikował serwer Exchange'a i spróbował się do niego podłączyć. I co się okazało? Konto serwisowe nadal działa z tym samym hasłem. Czyli to jest kolejna rzecz, którą możecie sprawdzić, czy zmieniacie hasła kont serwisowych, albo czy używacie Managed Accounts, które na to pozwalają automatycznie. Kiedy konto okazało się, że działa, nasz atakujący postanowił podnieść trochę swoje przywileje. Użył narzędzia, które, o którym dzisiaj jeszcze będę mówił, czyli Mimikatz. W wyniku tego uzyskał listę haseł administratorów systemu. Tutaj jest bardzo dobry przykład bardzo skomplikowanego hasła używanego przez administratora. Kolejna rzecz do sprawdzenia, jak wyglądają w tym odniesieniu wasze hasła. Jeżeli miałeś konto administratora, dalsza historia jest prosta. Uzyskał dostęp do jego skrzynki pocztowej. W skrzynce pocztowej okazało się, że leży dużo haseł. Między innymi hasła do katalogu, który już posiadał, ale też hasła do systemu GitHub. Na systemie GitHub leżał kod źródłowy ich rozwiązania, które sprzedawali swoim klientom. Ten kod źródłowy wyciekł i rezultatem był tego tweet i to, co wszyscy się o tym dowiedzieliśmy. Tak został przeprowadzony atak, który oczywiście w krótkim streszczeniu tu przedstawiłem. W szczegółach, jak został wykonany atak, jak był wykonany rekonesans, możecie zobaczyć na PestBin i przeczytać samemu. Ale możecie sobie zadać jedno pytanie w tej chwili, po co wam o tym opowiadam i co to ma wspólnego ze mną, czyli z osobą, która pracuje w firmie, zajmuje się bezpieczeństwem albo zajmuje się po prostu utrzymaniem codziennych systemów. Prawda jest taka, że tak jak pokazuje nam dane firmy Verizon z Data Breach Report, takie zdarzenie może się przydarzyć każdemu z was, dlatego że tego typu ataki w tej chwili nie są odosobnione, dotyczą w zasadzie każdej geografii i każdej branży. I to jest statystyka, w której żyjemy. Tego typu ataki przeprowadzane są nie zawsze targetowane na was, mogą się po prostu wydarzyć. Tak? Możecie zostać trafieni przez automat, który po prostu przejmie kawałek waszego systemu i kiedyś w przyszłości ktoś do niego zajrzy, żeby sprawdzić, czy może można na was zarobić jakieś pieniądze. Ale potrzeba do tego zero day, czyli potrzeba jakiejś skomplikowanej wiedzy. Prawda jest taka, że niekoniecznie. Dlatego, że głównym wektorem wejścia do tego typu sieci w przypadku takich firm jak wasze, czy nasza, czy każda inna jest phishing wykonywany na użytkowników. Czyli próba przejęcia credentiali danych logowania, które użytkownicy mają poprzez podstawienie im strony logowania, wysłanie im e-maila, który zawiera link do odpowiedniej przygotowanej strony. Sam ostatnio dostałem bardzo dobrze przygotowaną stronę Exchange Outlook Web Access, która była próbą phishingu, która nawet miała podlinkowane oryginalne ikony i polityki, które odnosiły się do linków na oryginalnej stronie. Więc osoba, która tam weszła, widziała wszystko, co aktualne. I 75% ataków, które są wykonywane, w ogóle wykonywane jest z użyciem przejętych danych logowania. Czyli tak naprawdę do tego, aby przejąć system czy wejść do waszej sieci, niekoniecznie trzeba wykorzystać jakąś nieznaną lukę lub zaawansowaną technikę. Wystarczy przejąć dane logowania. A statystyka też pokazuje, że 50% wszystkich ataków jest przeprowadzanych na użytkownikach, na kontach użytkowników albo na ich urządzenia. Następna statystyka, która powinna być dla was interesująca, jest trochę dla nas przerażająca, ale w 80% przypadków ataków potrzeba minut na to, aby wejść do sieci. Czyli od chwili, gdy atakujący podejmie decyzję, że chce wejść do sieci, pierwsze wejście do sieci przeprowadzane jest w minutach. Kiedyś czytałem statystykę, która mówiła, że jest to około 15 minut, które jest wymagane, aby przejąć kontrolę nad komputerem, jeżeli wybierzemy sobie target. W prawie 70% przypadkach czas od wejścia do sieci do czasu przejęcia danych i wyprowadzenia ich z firmy jest liczony w dniach. Czyli te kilka dni to jest to, co dzieli was od tego, gdy atakujący przejął jakiekolwiek dane, do tego, że przejął wasze ważne dane i może wykonać to, co zrobiono hacking team, czyli opublikować się na sieci. 200 dni to jest średni czas, po jakim wy, jako pracownicy IT, orientujecie się, że coś się stało. I to dotyczy zarówno małych firm, jak i wielkich firm. Ostatnio było kilka wycieków danych z banków, gdzie atakujący pozostawał w sieci przez kilka miesięcy, niezauważony. Dlatego, że nie mamy... Nasza uwaga nie jest skupiona na tym, żeby monitorować tego typu rzeczy albo żeby przeciwdziałać tego typu rzeczom. Nasza uwaga głównie jest skupiona na ochronie wejścia do sieci, czyli perymetru i na zajmowaniu się naszym core biznesem, czyli tym, co powoduje, że nasze systemy działają i zarabiają. I to jest świat, w którym żyjemy. Tak należy w tej chwili o tym myśleć. Myśleć należy tak, że na pewno ktoś zaatakuje waszą sieć. Ten atak prawdopodobnie będzie przeprowadzony w sposób taki, który będzie skierowany na waszych użytkowników, dlatego że oni są prostym ogniwem. Na pewno się to uda i w jakimś momencie może nastąpić wyciek danych. pytanie, czy widzicie tutaj schemat, jak to zostaje przeprowadzone, tak? Żeby to powtórzyć, najpierw następuje infiltracja. Ta infiltracja najczęściej następuje poprzez atak na konto użytkownika, phishing, strona, malware. Następnie następuje eskalacja, gdzie atakujący rozchodzi się po waszej sieci, korzystając z tego, że może nie do końca trzymacie się najlepszych praktyk, albo firma o to nie zadbała, lub ma miejsce na to, żeby się rozprzestrzeniać. Gdzie znajduje w końcu jakiś system, na którym udaje się przejąć uprawnienia administratora. To nie musi być od razu administrator domeny, ale to może być administrator usługi, konto serwisowe. Następnie następuje eskalacja przywilejów do konta administratora domeny. Eskalacja do następnych systemów, a wy gdzieś na końcu dowiadujecie się, że to się stało. W najlepszym przypadku dowiadujecie się tego, zanim te dane zostaną opublikowane w sieci. Pytanie, czy możemy coś z tym zrobić? Tak, możemy się edukować, to robimy dzisiaj i możemy edukować naszych użytkowników. Możemy zachowywać higienę działania naszego i naszych systemów i o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Możemy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, o tym też będziemy chwilę rozmawiać. I te trzy elementy to jest nasza główna linia ochrony, bo tak naprawdę nie ochroni nas firewall, nie ochroni nas odcięcie od sieci, dlatego że to jest nierealne już w tej chwili. Jedyne, co możemy zrobić, to poprzez te działania uczynić życie atakujących trochę trudniejszym. Zacznijmy od higieny. Są trzy podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o higienę waszej sieci i waszego zachowania w tej sieci, które musicie zapewniać. I to trochę brzmi jak mantra, wszyscy to powtarzają, ale nadal ludzie tego nie robią. Pierwsze, uaktualnienia. Nad tym się nawet nie będę skupiał, po prostu musicie uaktualniać swoje stacje robocze, serwery i de facto w tej chwili głównym punktem wejścia do waszej sieci są stacje robocze, a nie serwery, dlatego że łatwiej jest zaatakować użytkownika na jego laptopie. Zarządzanie stacjami roboczymi, zarządzanie bezpieczeństwem na stacjach roboczych, ponieważ stacje robocze są łatwym punktem wejścia do sieci, atakujący często je wybiera. Stacje robocze często są średnio zarządzane od strony bezpieczeństwa. O tym chwilę powiem. I administratorzy. Administratorzy mają dużo dziwnych zachowań albo złych zachowań, które powodują, że strasznie ułatwiają pracę tego typu atakującym. I o tym też będę chciał wam powiedzieć. Przejdźmy do punktu pierwszego, czyli stacje robocze. Dlaczego stacje robocze są interesujące? Dlatego, że stację roboczą jest łatwo przejąć. Stację roboczą można przejąć, tak jak mówiłem, przez e-mail, przez phishing, przez wyeksploitowanie kodu na niej. Jeżeli użytkownik, którego konto przejęliśmy, jest lokalnym administratorem na stacji roboczej, to już jest w ogóle dla nas ułatwienie, dlatego zwyczajnie użytkownicy nie powinni być administratorami na stacjach roboczych. Jeżeli nie jest, to co robi atakujący, to przejmuje dane, przejmuje kontrolę nad tym systemem i podnosi swoje przywileje do konta administratora systemu. I teraz, jaki jest z tym problem? Podstawowy problem, jaki mamy ze stacjami roboczymi i kontami administracyjnymi, jest taki, że typowym setupie to są standardowe obrazy stacji roboczych, które dla ułatwienia pracy helpdesku często mają to samo hasło. Jeżeli mają to samo hasło, to znacznie ułatwia działania takich atakujących, dlatego że on nie musi zdobywać kolejnych stacji roboczych, tylko po prostu przechodzi ze stacji roboczej do stacji roboczej po to, aby na każdej z nich sprawdzić, czy jest w stanie przejąć coś interesującego. Co gorsze, czasami to samo standardowe hasło lokalnego administratora jest też na serwerach i wtedy sprawa jest całkiem ułatwiona. Co możemy z tym zrobić? Jest bardzo proste rozwiązanie, które nie jest bardzo popularne. Nazywa się Local Administrator Password Solution, w skrócie LAPS, co u niektórych u nas wywołuje jakieś skojarzenia. Jest to rozwiązanie, które pozwala wam centralnie zarządzać kontami administratorów, a dokładniej hasłami lokalnych administratorów na stacjach roboczych. Więc jeżeli z jakiegoś powodu nie możecie wyłączyć lokalnych kont administratorów, wdrażacie LAPS-a po to, aby zarządzać hasłami roboczymi. Jak działa LAPS? LAPS na podstawie ustawień w GPO po prostu generuje silne hasła na stacjach roboczych, zmienia je okresowo. Czyli instalujemy LAPS-a, po prostu możemy go rozdystrybuować na stacje robocze poprzez SCCM lub cokolwiek innego. Mamy dodatkowe opcje w GPO związane z LAPS-em, czyli możemy kontrolować długość hasła, jego skomplikowanie, czas, kiedy ono jest zmieniane. Następnie LAPS generuje to hasło, zmienia je na stacji roboczej i po to, żebyśmy mogli się dostać do takiego systemu, zapisuje nam je w Active Directory. Więc jeżeli chcemy się dostać jako lokalny administrator do stacji roboczej, to hasło możemy znaleźć w Active Directory. I w ten sposób centralnie podnosimy, zarządzamy lokalnymi hasłami administratorów i w jakiś sposób utrudniamy życie atakujących, dlatego że oni nie mogą wtedy przechodzić ze stacji roboczej do stacji roboczej, posiadając pojedyncze kredenszale i muszą dla każdej stacji roboczej zrobić dodatkowy wysiłek, żeby ją przejąć, na przykład coś wyeksploitować. I to są stacje robocze. Następnym punktem jest sysadmin, który przeważnie uważa, że dba o swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo stacji roboczej, sieci, w której pracuje. Prawda jest taka, że sysadmini mają dużo złych zachowań i złych nawyków, które ja obserwuję w swojej pracy często. Główne rzeczy, które sysadmini robią źle albo które czasami są źle zaadresowane, to tak. Używanie jednego konta do wielu zadań. Powinniśmy to rozdzielić i zaraz o tym opowiem. Praca wysoko uprzywilejowanych kont po sieci, poza wyznaczonymi stacjami roboczymi, na pojedynczych komputerach użytkowników. Pozostawianie zalogowanych sesji lokalnych i zdalnych, dlaczego zaraz powiem. I nadmierne przywileje przypisywane kontom. Pierwsze. Praca na dedykowanych kontach. Nie możemy używać jednego konta do zarządzania siecią we wszystkich rolach. Czyli domain administrator nie jest administratorem, który zarządza stacjami roboczymi, nie jest administratorem, który zarządza file serwerami i nie jest administratorem, który zarządza SQL-em. Dla każdej z tych grup czy innych ról powinniśmy mieć dedykowane grupy. I w ramach tych grup użytkownik dostaje uprawnienia do zarządzania daną funkcją. Dlaczego? Dlatego, że musimy zakładać, że nasz file server zostanie przejęty. Jeżeli nasz file server zostanie przejęty, to na nim atakujący będzie mógł przejąć konta administratorów, którzy się zalogowali, jeżeli go nie wykryjemy. Jeżeli to będzie konto domain admina, znowu ułatwiliśmy kolejny krok. Domain admin w ogóle powinni pracować tylko na dedykowanych stacjach i nigdy tych kont nie powinniście używać do poruszania się po sieci, na przykład do zalogowania się na stacji roboczej, użytkownika, gdy mu coś nie działa. To nie jest konto do pracy lokalnej. Dlaczego? Zaraz o tym też powiem. Druga rzecz, o której właśnie mówiłem, to jest separacja stacji roboczych administratorów od stacji roboczych, na których oni standardowo pracują. Powinniśmy mieć wydzielone stacje robocze, na której pracuje administrator, w szczególności jeżeli to jest administrator domeny, czyli nie łączymy się ze standardowego komputera do kontrolera domeny, tylko mamy dedykowaną stację, na której pracujemy z narzędziami, które służą do zarządzania domeną. Mamy dedykowane konto, które pracuje na tej stacji i łączy się do tego kontrolera domeny i nie sprawdzamy tam maila. Nie mamy też podłączenia do internetu. Jeżeli sprawdzacie maila jako domain admin, to jesteście pierwszym targetem, jeżeli chodzi o phishing. Sam bym to tak zrobił. Tak. Karygodny błąd, który jest cały czas robiony przez użytkowników, szczególnie przez administratorów, to jest zostawianie zalogowanych stacji sesji, zarówno zdalnych, jak i lokalnych. Ja to obserwuję cały czas, czyli zamiast wylogować się z sesji na serwerze, klikamy magiczny przycisk krzyżyka na sesji RDP i zamykamy ją. Albo logujemy się na stacji roboczej jako administrator, w szczególności jak na swojej własnej stacji roboczej i zostawiamy to zalogowane. Już nie mówię o logowaniu się do sesji użytkowników. Dlaczego? Dlatego, że musicie wiedzieć, że jeżeli logujecie się do stacji roboczej albo do serwera, to w pamięci systemu zostają informacje, które zawierają informacje o waszych haszach i tokenach. Czyli wszyscy lubimy, żeby działało nam SSO, czyli logując się do jednego serwera, sięgamy do serwera plików i nie musimy się ponownie logować, ale żeby to było możliwe, to w pamięci serwera muszą siedzieć dane o naszych kontach, czyli musi być tam hasz hasła, w szczególności może być to również czyste hasło, co można zabronić poprzez odpowiednie ustawienia w GPO. I teraz pytanie, co z tego, że te hasze tam są? Ano to, że można je przejąć. Czyli atakujący może wyjąć taki hasz hasła, korzystając z odpowiedniego narzędzia i korzystając z tego hasza, hasła lub ticketu, który wystawił nasz kontroler domeny, może przeprowadzić ataki typu pass the hash albo pass the token. Co daje im atak typu pass the hash albo pass the token? Daje im dostęp do naszych usług i to na naszych uprawnieniach. Jak działa dostęp, atak typu pass the hash? Jeżeli zalogowaliśmy się na stację roboczą, która przejęta jest przez atakującego, który tutaj jest pokazany przez czerwoną ikonę, to razem z naszym kontem lokalnego administratora albo lokalnego użytkownika wylądował tam nasz hasz hasła potrzebny dla protokołu NTLM. Protokół NTLM działa w taki sposób, że serwer, do którego chcemy się dostać, wysyła nam challenge, który my szyfrujemy naszym haszem hasła, który następnie jest odsyłany do kontrolera domeny i on weryfikuje, czy może to zweryfikować. Jak można wyjąć taki hasz hasła, bo może się wydawać to trudne. Nie jest to wcale trudne, jeżeli odpalimy narzędzie Mimikatz. Te hasze hasła są dla nas po prostu do wyciągnięcia. Oczywiście odpalenie takiego narzędzia wymaga uprawnień administratora albo systemu, ale żeby to zrobić, atakujący po prostu eksploituje dziurę lub przez to, że znał hasło lokalnego administratora, przypominam labs, jest to dla niego proste. W chwili, gdy posiada nasz hasz, jeżeli próbuje dostać się do usługi typu file server albo RDP, Ta usługa wysyła nam challenge. On, wykorzystając przyjętego hasła, odpowiednio zabezpiecza ten challenge, odsyła to do serwera. Serwer wysyła to do kontrolera domeny. Kontroler domeny weryfikuje, wszystko jest ok. Atakujący dostał dostęp. My nawet o tym nie wiedzieliśmy. My pracowaliśmy, a on w międzyczasie wyjął ten hasz z pamięci i przeszedł dalej. Tak samo działa to w przypadku ataku typu pass the ticket, tylko celem ataku jest przejęcie ticketów Kerberosa, czyli atakujący jest na stacji roboczej, my logujemy się na stacji roboczej, oprócz haszy hasła, o których już mówiłem, na stacji roboczej ląduje ticket granting ticket, czyli taki ticket, który pozwala nam dostać się do innych usług. Atakujący po prostu wyjmuje ten ticket z pamięci, używa go do tego, żeby wysłać zapytanie do kontrolera domeny o dostęp do usługi. Kontroler domeny weryfikuje ten ticket, on jest poprawny, bo sam go wystawił, odsyła go atakującemu, ten wysyła go do usługi. My nigdy o to nie prosiliśmy, ale usługa dała nam dostęp. I to są rzeczy, które możemy robić tylko przez to, że odpaliliśmy narzędzie, które działa w trybie takim, że my go nie widzimy na stacji roboczej, do której zalogował się administrator. Więc jeżeli stacja robocza jest przejęta i wy o tym nie wiecie, logujecie się na to jako lokalny administrator i nagle bum, wasze hasło zostało przejęte albo wasz ticket został przejęty, zaczynają się lateral movement, czyli ruchy w sieci i jest możliwe przejęcie waszych usług. Teraz może się wydawać, że to jest skomplikowane zadanie. Tak naprawdę mamy w tej chwili uniwersalne narzędzie do przeprowadzania tego typu zadań czy ataków. Nazywa się ono Mimikatz. Ja mógłbym tutaj zrobić demo i pokazać, jak to działa, ale tak naprawdę możecie zajrzeć na GitHub Mimikatz i tam znajdziecie samo narzędzie i możecie zajrzeć na stronę Active Directory Security, na link, który tu wrzuciłem, ja go potem wrzucę na czat i na Twitter i pod tym linkiem znajdziecie kompletny przepis, jak przyjmować dane logowania i jak dostawać się do kontrolera domeny, korzystając z Mimikatz na wszystkie możliwe sposoby. Więc wystarczy go przeczytać, przejść to samodzielnie i będziecie wiedzieć tyle, co każdy, kto z tym robi. Dobrze przy okazji wiedzieć, jak działają te protokoły. Więc zachęcam tych, którzy są zainteresowani, do przetestowania tego. Może się okazać to prostsze, niż wam się wydaje. Mimikatz może działać też dlatego, czy jest takim skutecznym narzędziem, dlatego, że administratorzy nie dbają o zabezpieczenie swoich przywilejów. Więc po pierwsze, jeżeli rozmawiamy o kontach administracyjnych, to nie są to konta tylko domain admins, ale to są też konta takich kont, które mają uprawnienia do zarządzania użytkownikami. W katalogu Active Directory można je zidentyfikować takim atrybutem admin count. Jeżeli on jest równy 1, to znaczy, że jest to jedna z grup, które są wysoko uprzywilejowane. Druga rzecz to są konta serwisowe, które często posiadają niezmieniane hasła. Powinniśmy je, jeżeli się da, zastępować kontami typu Managed Account i często posiadają wysokie przywileje. Zawsze w przypadku kont serwisowych i kont administratorów powinniśmy stosować zasadę List Privileges. Dlaczego? Dlatego, że taki pojedynczy przywilej przydany kontu administracyjnemu może posłużyć do przejęcia o wiele ważniejszych rzeczy. Przykład. Jest w katalogu takie uprawnienie, które nazywa się DC-Sync, które pozwala zsynchronizować obiekt. Czyli możemy zrobić, to jest uprawnienie, które pozwala kontrolerom domeny replikować obiekty pomiędzy sobą. Jeżeli przypiszemy to uprawnienie kontu serwisowemu i zostanie ono przejęte, to co można zrobić, można wykonać jedną z poleceń Mimikatz i możemy zreplikować sobie konto, które kontroler domeny usłużnie nam odda, na przykład konto administratora, które, jak możemy zajrzeć, posiada wszystkie hasze, i od tego momentu możemy rozpocząć eskalację rzeczy. Rzeczy, o których mówię, które możemy wykonywać, dostępne są z pudełka. To znaczy to wszystko, co powiedziałem, wymaga od nas tylko higieny i zajęcia się problemem. Nie wymaga wdrażania dodatkowych rozwiązań, nie wymaga instalacji oprogramowania oprócz Labsa, ale Labs też jest bezpłatny. To jest po prostu coś, co powinniśmy zacząć robić. Oprócz tego Active Directory ma wiele zabezpieczeń, takich jak Protected Groups, które możemy użyć i one też są w systemie, tylko musimy się z nimi zapoznać i zacząć ich używać. Dlaczego tego nie robimy? A widzę w sieciach, w których pracujemy, że tego nie robimy. To jest dobre pytanie. Każdy powinien sobie odpowiedzieć samodzielnie, dlaczego tego nie robi. Głównie dlatego, że nie pochylamy się nad problemem. A jeżeli ktoś z was to robi, to jest to właściwa droga do zarządzania swoją siecią, więc chwała za to i po prostu pilnujcie i stosujcie te techniki dalej. Teraz chciałem wam powiedzieć o kilku rzeczach, które wszyscy lubimy, czyli nowe zabawki. który można użyć do tego, aby podnieść poziom trudności w przeprowadzeniu tego typu akcji. I teraz celowo używam podnieść poziom trudności, dlatego że w takim myśleniu, które ja w tej chwili popieram, my nie jesteśmy w stanie w 100% zapewnić, że nikt nie przejdzie naszych zabezpieczeń. 100% pewności na to, że wasza sieć jest nie do spenetrowania, to jest mrzonka. To jest, się nie wydarzy. Jeżeli jakiś vendor sprzedaje wam oprogramowanie, które jest 100% pewne, no to krótko mówiąc kłamie. Żadne oprogramowanie nie jest 100% pewne. Toys for Boys, czyli trzy rzeczy, o których chciałem wam powiedzieć, które faktycznie można wdrożyć szybko i łatwo przy większym lub mniejszym nakładzie kosztów i środków, które znacząco podnoszą bezpieczeństwo waszej sieci. To jest Multifactor Authentication, który adresuje problem haseł, Advanced Threat Analytics, takie rozwiązanie, które pozwala wam monitorować różne rzeczy, i PAM, czyli Privileged Access Management. Zacznijmy od MFA. Dlaczego używać MFA? Dlatego, że to jest najprostszy problem zaadresowania problemu prostych haseł lub przejętych haseł. Bo jeżeli nawet ktoś przejmie wasze dane logowania, to w chwili, gdy będzie próbował wejść do waszej sieci używając tych danych logowania, będzie wymagany drugi czynnik poświadczenia, który stanowi dodatkową barierę do przejścia. Jest to wtedy wasz telefon albo aplikacja, którą musicie użyć. I tak naprawdę w tej chwili jest to najprostszy sposób, w jaki możecie podnieść bezpieczeństwo w swojej sieci i stosują to wszystkie usługi. Jeżeli nie macie wdrożonego MFA, czy włączonego na waszym Gmailu, LinkedIn, Facebooku i tak dalej, to zachęcam do wdrożenia, ja mam. Multifactor Authentication w wykonaniu Microsoft, dlatego że Microsoft nas tu dzisiaj hostuje. Usługa w Azure, która działa i dostarcza usługi poświadczeń, SMS-ów, telefonów i obsługi aplikacji. Z tym, że to magiczne słowo chmura często ludzi odstrasza, to jest usługa w Azure, ale możecie ją wdrożyć on-premises, czyli możecie ją wdrożyć u siebie w sieci i nigdy nie wysyłać żadnych danych użytkowników do chmury, więc nie jest to przeszkoda, a często jest to pytanie od strony administratorów lub prawników. Co daje nam MFA? Daje nam dodatkowe uwierzytelnienie dla użytkownika przy dostępie do usługi. To dodatkowe uwierzytelnienie ma różne formy. To może być SMS, kod, który musimy przepisać, który musimy odesłać, telefon, który musimy odebrać. To może być też hardware token, czyli możemy kupić tokeny, które możemy zarejestrować w usłudze i używać ich jako dodatkowych urządzeń. Moja ulubiona część czy sposób korzystania z tego to jest aplikacja Multifactor Authentication, którą mamy na telefonie i ona to realizuje. Jak możemy użyć MFA do zabezpieczenia naszej sieci czy dostępu do naszej sieci? Typowa sytuacja, mamy wejście do naszej firmy zabezpieczone przez jakiegoś rodzaju VPN, RAD albo Remote Access. Tego typu rozwiązania często korzystają albo z LDAP-a, albo z Radiusa do uwierzytelnienia. Możemy to spiąć z naszym Active Directory, typowe rozwiązanie Cisco czy Checkpoint, rozwiązanie, które służy do wzwaniania się do firmy czy połączenia, wykorzystuje uwierzytelnienie w AD. Mamy usługę Azure MFA i mamy użytkownika z zewnątrz, który próbuje się dostać. Czyli on próbuje się podpiąć do VPN-a i standardowo klient VPN-a pyta się o jego login i hasło, które przekazuje w takim wypadku nie wprost do kontrolera domeny, tylko przekazuje to do serwera MFA, który robi za serwer proxy LDAP-a lub Radiusa. Serwer MFA, zanim przekaże te poświadczenia dalej do kontrolera domeny, wysyła je tak naprawdę do usługi MFA, znaczy nie wysyła poświadczeń, tylko wysyła żądanie przeprowadzenia procesu dodatkowego uwierzytelnienia zgodnie z przyjętą dla użytkownika metodą, dlatego że każdy użytkownik może mieć inną metodę wykonania tego MFA. Usługa MFA kontaktuje się z użytkownikiem w jakiś sposób, albo jest to SMS, albo telefon, albo aplikacja, o której wspominałem, czyli Microsoft Authenticator. Użytkownik musi potwierdzić w aplikacji, że odebrał to żądanie. Dodatkowo wy jako IT możecie wymusić jeszcze wpisanie kodu tu w tym momencie dodatkowego. Usługa MFA potwierdza to serwerowi MFA on-premise, że to się udało lub się nie udało. Wtedy serwer MFA przepuszcza żądanie uwierzytelnienia dalej do kontrolera domeny. Kontroler domeny to poświadcza. Użytkownik jest zalogowany i dostał się do sieci. Jak sami widzicie, jeżeli nawet miałbym login i hasło, nie udałoby mi się przejść tego procesu logowania, wymagane jest dodatkowe poświadczenie. Szybkie zestawienie faktów i mitów odnośnie MFA, albo faktów i benefitów raczej. Usługa MFA z naszego doświadczenia, bo zajmujemy się wdrożeniem tego aktywnie, jest łatwa do wdrożenia, ma niskie wymagania. To są serwery, które musicie zainstalować u siebie. Niestety jest płatna, Jest to płatne albo per użytkownik, albo per uwierzytelnienie, gdzie kupujecie to uwierzytelnienie w paczkach. To nie są jakieś wielkie opłaty, ale są. To są opłaty rzędu 1,5 euro, o ile pamiętam, za 10 uwierzytelnień. Jest w miarę prosta do wdrożenia. Oczywiście wymaga przygotowania materiałów dla użytkowników, zarejestrowania ich tam. Ona się integruje z Active Directory. Jest prosta w integracji z rzeczami typu LDAP, Radius, IIS, ADFS czy własne aplikacje. Jeżeli macie własne aplikacje, które wymagają MFA, to dodanie ich do takiej aplikacji to jest kilka linii kodu. Ja sam nigdy nie pisałem programu w Java, a zintegrowałem to dla klienta z Javą w ciągu tam kilku minut. Co ciekawe, dla tych, którzy korzystają z Office 365, to administratorzy Office 365 mogą korzystać z MFA już w tej chwili, to możecie po prostu u siebie włączyć. Benefit rozwiązania, dodatkowa bariera wejścia do sieci. Jak na razie MFA jest, nie jest idealnym rozwiązaniem, ale jest najlepszym rozwiązaniem, jakie mamy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego typu kont. Więc mamy już dodatkowe bariery wejścia do sieci w postaci MFA. Pytanie, co możemy zrobić dalej? Dalej pojawia się takie rozwiązanie, które nazywa się Advanced Threat Analytics. I to jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które niedawno Microsoft dołączył do swojej stajni, po prostu je kupując i integrując ze swoimi usługami. Co to jest ATA? Advanced Threat Analytics to jest dodatkowa usługa, która opiera swoje dane o analizę danych, które jej dostarczamy, czyli dostarczamy jej ruch sieciowy, dostarczamy jej dane z event logów, dostarczamy jej dane z innych systemów SIEM, czyli albo event log management. ATA zbiera to wszystko i posiada w sobie silnik oparty o machine learning, magiczne słowo i modne w tej chwili. Ale tak naprawdę ATA pozwala przeanalizować te dane i wychwycić kilka rzeczy. ATA pozwala po pierwsze wychwycić ślady, które istnieją w sieci, bo wszystkie działania, o których mówiłem dotąd, one pozostawiają ślady. Pozostawiają ślady w postaci event logów, pozostawiają ślady w postaci pakietów sieciowych, które odpowiednio muszą być spreparowane. Tylko problem jest taki, że my nie potrafimy ich wykryć albo wymaga to od nas dużego wysiłku. Opis wszystkich śladów, które są związane z pass the hash i pass the token, zajmuje kilkanaście stron. Jest taki dokument Microsoftu, jak wykrywać pass the hash i pass the token. Jeżeli go przeczytacie, to są event logi, wpisy, uprawnienia. ATA to automatyzuje. Dodatkowo ATA posiada mechanizm uczenia się zachowania użytkowników, czyli wykrywa takie rzeczy, które powodują, że na przykład użytkownik każdego dnia loguje się o 9 na stałej stacji roboczej, a nagle zaczyna logować się w innej części firmy i to wieczorem. I ATA podnosi wtedy alert, jeżeli chodzi o wykorzystanie takiego konta. I wykrywa też znane zagrożenia typu próba wyeksploitowania czegoś na kontrolerze domeny, próba enumeracji haseł. ATA działa w ten sposób, że mamy ATA Gateway, który monitoruje dane na sieci. Pełny ATA Gateway wymaga port mirroring. Teraz niedawno wyszła ATA Lightweight Gateway, który jest instalowany wprost na kontrolerach domeny. Możemy też przekazywać tam logi systemowe, logi z innych systemów zarządzania. I to wszystko się zbiera się w ATA Center. A ATA Center analizuje to. Tutaj jest taki dość nienaturalny dla nas sposób wdrażania ATA, dlatego że ATA się instaluje i potem ona przez jakiś czas się uczy na sieci, co robi. I wynikiem tego jest informacja dla nas o tym, że w naszej sieci zachodzą jakieś niepokojące zdarzenia. Nie mam ATY przy sobie, ale mam interfejs ATY, która jest udostępniony w sieci i każdy z Was może to zobaczyć pod hasłem atademo.ui.azurewebsite.net. Link też pojawi się w demo. Tak wygląda interfejs ATY. Podstawowy zarzut, z którym ja spotykam się wdrażając to. Okej, dostałem informację, że nie widzicie mojego obrazu. Project Duplicate. W międzyczasie zrestartuje mi się PowerPoint, któremu zgubił się ekran. To, co robi ATA, to zbiera tego typu informacje i przetestuje, pokazuje nam je w postaci timeline, tak? Czyli pokazuje nam timeline rzeczy, które wykonały się na serwerze. Czyli tutaj mamy informację o tym, że konto administratora na serwerze Terminal Services próbowało wykonać kod względem kontrolera domeny. Lub to, o czym mówiłem, pass the ticket attack, czyli ticket wydany na jednej usłudze został użyty przez kogoś z poziomu innego serwera do dostania się do usługi file serwera na kontrolerze domeny. Czyli mamy tutaj sytuację, w której użytkownik przejął ticket i spróbował eskalować swoje uprawnienia. ATA prezentuje nam te informacje, pozwala nam przeglądać zdarzenia na konkretnym kontrolerze domeny czy na konkretnym serwerze. Możemy widzieć, kto logował się na tym serwerze, do jakich zasobów ostatnio dostęp następował z tego serwera. ATA wykrywa też, i to jest często taki typowy przykład, jak co szybko identyfikuje, typowe problemy, na przykład przesyłanie haseł domenowych czystym tekstem, tak? Albo próby złamania haseł domenowych, które przesyłane są czystym tekstem, czy to, co wspominałem, właśnie nietypowe działania użytkowników, jeżeli chodzi o dostęp do komputerów. W tym wypadku widzimy, że Michael normalnie loguje się na dwóch komputerach, a nagle próbował dostać się z sześciu innych komputerów do kontrolera domeny i do pięciu zasobów, do których normalnie się nie dostaje. To jest pokazywane Wam w takim widoku timeline, który możecie eksplorować. Tak jak mówiłem, zacząłem mówić wcześniej, zanim nastąpił niefortunny zbieg okoliczności z PowerPointem. Ten widok, i to jest częste pytanie dla nas, ten widok i te reguły nie są przez Was konfigurowalne. To jest rozwiązanie, które dostajecie i ono działa w ten sposób. Nie możecie tak jakby tworzyć własnych alertów. Dlaczego? Dlatego, że za tym stoi kawałek wiedzy, jak te ataki działają. Jeżeli zaczęlibyście modyfikować tego typu rzeczy, to ATA mogłaby już nie wykrywać tego, co wykrywa. Czy to zaleta, czy wada? Zobaczymy. Każdy musi odpowiedzieć sobie na to samodzielnie. Ja w tej chwili znowu przełączę się na inny tryb ekranu, co pewnie spowoduje chwilę zamieszania i muszę włączyć ponownie PowerPointa, za co przepraszam, a koledzy tutaj na mnie nerwowo spoglądają. Ok, widać prezentację? Tak. ATA, krótkie podsumowanie. ATA wymaga sprzętu, który będziecie musieli u siebie wdrożyć, jeżeli chcielibyście to zrobić. Faktem jest, że ATA potrzebuje dużo storage'u, dlatego że przechowuje dużo pakietów sieciowych informacji. I jeżeli to jest duża sieć, to wymaga dużej wydajności tego storage'u. To wszystko znajdziecie w dokumentacji ATA. Jest tam możliwość przeskalowania sobie tego rozwiązania. Brak możliwości dostosowania reguł, to o czym mówiłem. ATA jest płatna per użytkownik. Możecie już ją posiadać, ona jest częścią EMS-a i takiej licencji ICAL. W zależności jak ją kupiliście, to musicie się skontaktować z Microsoftem i sprawdzić. Benefity. ATA pozwala Wam wykryć to, co w tej chwili przemyka przed Waszymi oczami. I najlepszy dowód na to, że jednak działa, to jest wpis, który zrobił na Twitterze autor tego narzędzia, na które się dzisiaj powoływałem, czyli Mimikatz. Jak widzicie, napisał, że nie jest jeszcze idealne, ale działa i warto się nim interesować. Więc ATA to jest coś, co możecie rozważyć w sieci, żeby podnieść poziom bezpieczeństwa. I teraz ostatnie rozwiązanie, o którym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć, to jest PAM, czyli Privilege Access Management. Privilege Access Management adresuje jeden problem, że to, że administrator jest cały czas administratorem. Bo główne pytanie jest takie, czy jako administrator cały czas potrzebujecie posiadać uprawnienia? Przez 90% albo 80% Waszego czasu wykonujecie normalne prace biurowe, zarządzanie file systemem, monitorowanie logów i tak dalej. To powinno być wykonywane poprzez role, które macie dedykowane do tego. I też, żeby to wykonywać, pytanie, czy Wasze konto musi mieć cały czas te uprawnienia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Wasze konto ma cały czas te uprawnienia, to w chwili, gdy ktoś je przejmie, posiada też te uprawnienia. A jak je można przejąć? Mówiłem o tym wcześniej. Privilege Access Management wprowadza zasadę, która mówi, że konto administratora nie ma tych uprawnień nadanych na co dzień i wymusza rozdzielenie kont lokalnych, na których pracujemy normalnie, od kont administratorów. Przyznanie uprawnień administratorowi wymaga dodatkowego procesu w tym rozwiązaniu, czyli wymaga dodatkowej autoryzacji, na przykład poprzez przejście procesu MFA w chwili, gdy prosimy o dodanie do odpowiedniego uprawnienia. A może też wymagać dodatkowej autoryzacji przez osobę, czyli takie żądanie idzie do kogoś i ktoś musi je zatwierdzić. I to, co jest bardzo ważne, uprawnienia przypisane użytkownikowi nie są przypisane na zawsze. Te uprawnienia są odbierane, czyli użytkownik po nadaniu takich uprawnień system automatycznie je odbiera. Jak działa PAM? PAM wymaga trochę zachodu. Corp.com w tym widoku to jest forest, w którym w tej chwili działacie. Jeżeli chcielibyście wdrożyć PAM, musicie utworzyć dodatkowy forest, tak zwany Bastion Forest. Dlaczego? Dlatego, że Wasz forest może zostać skompromitowany, a forest, w którym macie konto administracyjne i przypisujecie przywileje, zostaje w tym momencie dalej nienaruszony. Założenie jest takie, że w PAM Forest, nikt nie pracuje bezpośrednio. Służy on tylko i wyłącznie do nadawania uprawnień, nie mamy tam zasobów typu file serwery, usługi itd. Tam jest Active Directory, które musi być w odpowiedniej wersji albo z odpowiednimi patchami. Jest to związane z funkcjonalnością automatycznego usuwania z grup, dlatego że proces automatycznego usuwania użytkownika z grup jest tak naprawdę zaimplementowany na poziomie Active Directory. I mamy dodatkowy serwer, którym tak naprawdę jest Microsoft Identity Manager, posiadający funkcjonalność PAM. Załóżmy, że w naszym Lesie Corp mamy grupę, do której należy w tej chwili standardowe konto administratora. W chwili, gdy wdrażamy PAM, wykonujemy taki proces przeniesienia grupy do lasu PAM. Co to powoduje? Powoduje, że w lesie PAM, w Bastion Forest powstaje duplikat. A użytkownicy, którzy należeli do tej grupy w oryginalnym lesie, są z niej usuwani i na ich miejsce powstają konta przywilejowane. Ten proces też jest zautomatyzowany przez PowerShell, które do tego służą. Dla każdej takiej grupy w lesie PAM możemy określić czas życia, czyli TTL. Jeżeli powiemy, że czas życia jest 2 godziny, to po 2 godzinach od dodania użytkownika do tej grupy system automatycznie usunie członkostwo tej grupy, czyli link, który powoduje, że jesteście członkiem tej grupy, zostanie unieważniony. Efekt mamy taki, że jeżeli użytkownik chce dostać się do danej grupy, to musi złożyć request, który idzie do serwera PAM. Ten request się składa albo przez PowerShell, albo przez przeglądarkę www. Tam wykonywana jest dodatkowa autoryzacja. Jeżeli ta autoryzacja się powiedzie, to konto tego użytkownika dodawane jest do tej grupy. Wtedy ten użytkownik może wykorzystać je do tego, aby wykonać to zadanie administracyjne, które musi wykonać. I tutaj najważniejsza część tej całej układanki. W chwili, gdy on się loguje, żeby wykonać to zadanie, wydawany mu jest ticket. I teraz możecie powiedzieć, ok, ktoś może przejąć ten ticket. I tak, może przejąć ten ticket, ale ten ticket wtedy ma czas życia odpowiadający najkrótszej grupie, najkrótszemu czasu życia grupy wchodzącej w ten ticket. Czyli jeżeli należymy do grupy, która ma czas życia 2 godziny, to ten ticket też jest ważny 2 godziny. Czyli atakujący ma 2 godziny na to, żeby coś zrobić z tym ticketem, co znacznie ogranicza jego możliwość jego działania. Po 2 godzinach system uruchamia proces, który automatycznie usuwa nas z tej grupy. Jeżeli użytkownik chce ponownie coś zrobić, to musi przejść proces requestu jeszcze raz. Jak wygląda taki request? To jest przykład requestu, który mamy, składamy przez przeglądarkę. Mamy rolę corp admins, którą możemy aktywować. Tu mamy taką kolumnę, którą widzicie, MFA enabled równą true, czyli żeby to zrobić, wymagane jest MFA. Składam request, wpisuję swoje justification, czyli powód. Na tym ekranie mamy status pending MFA, muszę wykonać to, co wcześniej robiłem na telefonie. Po przejściu takiego procesu moja rola jest aktywna, mogę pracować. Po 2 godzinach rola wygasa, czy po kilku minutach w tym wypadku rola wygasa, jest expired. Jeżeli chcę jej dalej używać, muszę zrobić to ponownie. Dodatkowy benefit, wszystko to jest logowane i widzicie, kto kiedy requestował role administracyjne. PAM wymaga dodatkowego sprzętu, lasu Active Directory, trochę nakładów na wdrożenie. Wymusza używanie osobnych kont administracyjnych i tak naprawdę jeżeli PAM ma działać, to jest to dodatkowy mechanizm zarządzania przywilejami, ale musicie zachować wszystko to, o czym mówiłem wcześniej, czyli higienę działania z komputerami, osobne stacje robocze, patchowanie i tak dalej. Dzięki temu utrudniamy eskalację przywilejów. Jeżeli ktoś chce uzyskać przywileje, nawet jeżeli ma nasze kredensiale, musi przejść przez proces, który może go zatrzymać. Dlatego, że wszystko to, o czym Wam mówiłem, robimy po to, żeby utrudnić życie złym ludziom. Czyli make life harder for the bad guys jest to nasze nowe hasło. Możecie to zrobić przez edukację własną użytkowników, przez zachowanie higieny działań administratorów w sieci. Z tym wszystkim, co mówiłem, jeżeli chcecie podnieść to od strony zabezpieczeń, to te trzy rozwiązania, o których mówiłem, są najprostszym sposobem, żeby to zrobić, w szczególności MFA. MFA dla Was, jako administratorów, możecie wdrożyć w kilka dni, więc może być to dobry pomysł do zrobienia przed wyjazdem na wakacje, które się zbliżają. I z tym chciałem Wam podziękować. Możecie mnie śledzić na Twitterze i przez chwilę jeszcze będę teraz na czacie. Miłego dnia i reszty konferencji.